czym żyje Parlament Europejski? To jest temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszym gościem, którym w studio jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam ojca, witam słuchaczy.
Panie pośle, temat wydawałoby się taki trochę z tabloidu, bo to tak mogłoby się kojarzyć z jakimiś plotkami, które chcielibyśmy usłyszeć z Parlamentu Europejskiego, ale ja bym rozpoczął trochę od parafrazy wielkiego wieszcza polskiego, Wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w Parlamencie Europejskim, jak mówił w Weselu, cóż tam, panie, w polityce?
No, w oryginale bohater odpowiadał: Chińczyki trzymają się mocno, a w Parlamencie Europejskim trzyma się mocno wciąż ta większość liberalno-lewicowa, tworzona przez socjalistów, komunistów, liberałów, zielonych, także w wielu sprawach ze wsparciem Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jest PO i PSL. Natomiast będąc w Parlamencie Europejskim kolejną kadencję, widzę, jak ta instytucja, jedna z głównych instytucji Unii, się zmieniła. I to zmieniła się bardzo wyraźnie w kierunku niekorzystnym, bo pamiętam, jak niespełna 10 lat temu, 9,5 roku temu, w grudniu 2013 roku głosowaliśmy raport takiej skrajnie lewicowej, żeby nie powiedzieć lewackiej, europosłanki z Portugalii, Edith Estrela, który w zasadzie był taki bardzo proaborcyjny, przeciwko życiu, i wyrażał poglądy takiej radykalnej lewicy. Wtedy udało się niewielką większością, ale udało się odrzucić ten raport i Europarlament pokazał, że jednak jest za bardziej otwarty na poglądy tradycyjne, konserwatywne. Na przykład kwestia ochrony życia. Wtedy Parlament Europejski uznał, że jest to sprawa poszczególnych krajów. Dzisiaj to się bardzo zmieniło. Wtedy skądinąd, oczywiście bardzo mocno odrzucenie tego raportu walczyli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale uwaga, szereg posłów Platformy też to popierało wtedy. Dzisiaj ci sami posłowie PO, europosłowie PO i ta sama formacja jest jak najbardziej za tym, żeby aborcja była wręcz prawem człowieka, jak to niektórzy w Europarlamencie określają. To pokazuje pewną bardzo niedobrą ewolucję Europarlamentu w ciągu tej dekady ostatniej, choć oczywiście takich przykładów jest więcej. Można zapytać, co się stało, że tak daleko Parlament Europejski, który jest przecież wybierany w wyborach bezpośrednich, od w tym roku minęło 44 lata, jak bardzo odszedł jednak od pewnych wartości, które przyświecały ojcom, założycielom jeszcze kiedyś Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, potem EWG, na końcu Unii. Myślę tutaj o politykach, którzy bardzo jednoznacznie deklarowali się jako katolicy, którzy bronili życia. Myślę tutaj o Schumanie, francuski minister spraw zagranicznych, urodzonych w Luksemburgu zresztą. Myślę tutaj o Alcide de Gasperi, polityku włoskiej demokracji chrystiana, włoskiej chrześcijańskiej demokracji. Myślę, że oni wówczas myśleli o zupełnie innej Europie, czy wspólnocie europejskiej, niż ta, która dzisiaj jest forsowana.
No więc pytanie brzmi, co się takiego wydarzyło? Przecież wiadomo, że Parlament Europejski to jest jedyna instytucja europejska, w której rzeczywiście zasiadają ci, którzy są wybierani bezpośrednio przez mieszkańców Unii Europejskiej, przez obywateli Unii Europejskiej, więc generalnie jest to jakiś szeroko rozumiany obraz współczesnej Europy. Ale to ta kadencja, która trwa teraz, to jest ta kadencja jeszcze wybierana, możemy powiedzieć, przed wojną. To jest ten czas jeszcze, no dziś z przykrością, ale niestety możemy tak powiedzieć, że i my możemy mówić o czasach przed wojną. Dziś, kiedy widzimy kolejne wyniki wyborów w Europie, Włochy, Szwecja, teraz Hiszpania, jednak widzimy bardzo mocny skręt w prawo, coraz bardziej w prawo. Czyżby przyszłe wybory parlamentu do Parlamentu Europejskiego mogły nieco tę tendencję zmienić? Dlatego też pojawia się strach wśród tych, którzy są dziś i jeszcze głos mają, chcą jak najbardziej w lewo Unię Europejską ukierunkować?
No, bardzo ciekawe pytanie. Do tych krajów, które ojciec wymienił, dodałbym Finlandię, to był wcześniej także Czechy i Węgry. I rzeczywiście, no może poza Słowenią w ostatnim półtora roku, to te wybory w krajach europejskich były korzystne dla prawicy, środowisk eurorealistycznych, nie zakochanych w Unii Europejskiej, tylko traktujących Unię tak bardzo właśnie pragmatycznie i realistycznie. I środowisk, które generalnie opowiadają się za wartościami tradycyjnymi, konserwatywnymi. Natomiast no, można powiedzieć, że obecny Europarlament wybrany, przypomnę, w maju 2019 roku, a więc przeszło 4 lata temu, no jest jakby no, nie do końca adekwatny do nastrojów opinii publicznej. Na starym kontynencie w Unii Europejskiej. Natomiast jest też charakterystyczne, że właśnie ta większość w Europarlamencie jakby miała takie poczucie, że co zdąży teraz zrobić, no to będzie trudno odwojować. W związku z tym jak najwięcej, jak najszybciej, żeby jeszcze zdążyć przed kolejnymi wyborami, które będą w czerwcu przyszłego roku. I nawet takie kataklizmy, jakim najpierw była epidemia, pandemia COVID-19, a potem wojna w Europie Wschodniej, nawet takie no, bardzo wielkie wyzwania, które stały przed naszymi narodami tworzącymi Unię, wydawało się, że one opóźnią pewne takie negatywne tendencje, bo przecież trzeba było się zająć ratowaniem ludzi w krajach członkowskich Unii w związku z tą zarazą. Okazało się, że w tym samym czasie w Parlamencie Europejskim forsowano jeszcze szybsze przyjmowanie regulacji takich skrajnie ekologicznych, klimatycznych, które no, zupełnie rozmijały się z interesem społecznym i gospodarką. A podobnie również wydawało się, że trwająca no już w tej chwili w zasadzie prawie półtora roku wojna za naszą wschodnią granicą, no też będzie takim zimnym prysznicem i spowoduje, że ci ideolodzy w Europarlamencie trochę ochłoną i zajmą się sprawami przyziemnymi. Nic takiego się nie stało. Oni tak by mieli poczucie, że mówiąc słowami poety Czesława Miłosza, co zdążysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. No, co zdążą teraz zrobić, to potem już ta nowy parametr europejski w nowym kształcie tego już nie odwojuje. Czy tak będzie, zobaczymy. Natomiast uważam, ja nie wiem, jak bardzo się zmieni Europarlament. Wybory będą za 10 miesięcy. Natomiast na pewno się zmieni i na pewno więcej będzie środowisk, które no, nie modlą się do Unii Europejskiej, tylko traktują ją pragmatycznie. Są właśnie takie eurorealistyczne, a po części eurosceptyczne. I będzie więcej na pewno europosłów z różnych krajów, którzy uważają, że nie należy wstydzić się a tradycyjnych wartości i także korzeni Europy, a więc korzeni chrześcijańskich, bo to jest fundament, to jest pewna baza i odwracali się plecami do tej prawdy historycznej, jaką był fakt, że Europa była budowana na chrześcijaństwie niczemu dobremu nie służy. Jak duża to będzie zmiana, zobaczymy. Natomiast według no, ostatnich sondaży, uwaga, zrobione przez socjalistów. Więc to nie tak, że to my konserwatyści to zamawialiśmy, to zamówili socjaliści i tam no, wyraźny spadek na przykład zanotuje Europejska Partia Ludowa, tam gdzie jest Platforma, PO i PSL. Również duży spadek liberałowie, rządzeni, można powiedzieć, w Europarlamencie przez ludzi prezydenta Macrona i wyraźny wzrost konserwatystów. Ale oczywiście jak będzie, to zobaczymy w przyszłym roku.
Jeszcze 10 miesięcy do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przed nami wybory tutaj krajowe. O tym też chciałbym powiedzieć i kwestie sprawy polskiej chciałbym poruszyć. Natomiast jeszcze, panie pośle, przez lata trochę przyzwyczailiśmy się do takiej wizji Parlamentu Europejskiego jako takiego zrzeszenia ludzi, którzy zajmują się w wielu miejscach, przepraszam, ale jednak rzeczywistościami mało poważnymi. Słyszeliśmy o tam, prawda, zakrzywieniu banana, słyszeliśmy o tej słynnej, prawda, kwalifikacji ślimaka jako ryby i tak dalej, i tak dalej. To są pewne takie sztandarowe przypadki, które kazały nam gdzieś myśleć, że jednak ten Parlament Europejski to nie jest do końca poważna instytucja. Natomiast dziś coraz częściej dochodzą do nas głosy o tym, że niektóre decyzje Parlamentu Europejskiego mogą wręcz przebudować czy przeformatować funkcjonowanie świata, który znamy, chociażby już między słowami padł pakiet Fit for 55, czyli coś, co ma gdzieś całkowicie zrewolucjonizować nasz sposób myślenia o tym, czym jest planeta, czym jest ekologia i ma zrewolucjonizować też nasze myślenie dotyczące pewnego dobrostanu, powiedzmy tak, używając tego słowa dzisiaj bardzo modnego.
Strzał w dziesiątkę, ja o tym zaraz chętnie powiem, ale może najpierw tytułem pewnej polemiki z tymi no, powszechnie prezentowanymi opiniami, które przed chwilą ojciec był łaskaw zacytować, no, że kwestia tego zakrzywienia banana, hi hi, ha ha ha, to niepoważne, kwestia ryba jako ślimak, no to rzeczywiście dziecko wie, że jest inaczej, no, zaraz, zaraz. No przecież to nie jest tak, że jakaś, przepraszam, banda idiotów uchwala pewne regulacje, a za tym stoją konkretne interesy. I ja zaraz wyjaśnię. No przecież, gdy chodzi o zajmowanie się przez Komisję Europejską i Parlament Europejski krzywizną banana, to przecież tutaj chodziło o to, ni mniej, ni więcej, aby dokonać uprzywilejowania bananów z kolonii francuskich z Afryki, które właśnie akurat spełniały nie przypadkiem te kryteria optymalnego zakrzywienia banana, a żeby utrudnić dostęp do rynku europejskiego bananów z Ameryki Środkowej, Ameryki Łacińskiej, szeroko rozumianej. Za tym stały interesy, przede wszystkim interesy Francji, która no, nie ma już kolonii francuskich, ale ma dalej wielkie wpływy i na imporcie także bananów z tak zwanego czarnego lądu, jak to kiedyś mówiono o Afryce w czasach jeszcze sprzed politycznej poprawności, na tym zarabia gigantyczne pieniądze. A więc no, te takie pozornie śmieszne i pokazujące pewne dziwactwa Unii Europejskiej regulacje, one kryły za sobą duże interesy, duże pieniądze i po to były uchwalane. To nie jest tak, że komuś, kto się mówi, szajba odbiła i zaczął zajmować się jakimiś bzdurami, tylko pecunia non olet. No, na tym zarabiały konkretnie francuskie firmy, zarabiała Francja. Gdy chodzi o tego słynnego ślimaka uznanego za rybę, znowu, no, dzieciak wie, że ślimak to ślimak, a ryba to ryba, a instytucje Unii Europejskiej uznały inaczej. I tutaj znowu stały za tym interesy, ponieważ, uwaga, ci, którzy zajmowali się, no, powiem językiem biznesu, produkcją tych ślimaków, ich sprzedażą, we Francji głównie, znowu francuskie firmy, dzięki tym regulacjom uzyskały dostęp do gigantycznych funduszy unijnych przeznaczonych dla sektora rybołówstwa. I uznanie ślimaka za rybę oznaczało zapalenie zielonego światła dla wielkiego, nie powiem strumienia, nie powiem rzeki, no morza pieniędzy przeznaczonych dla tych firm ślimakowych, które wcześniej no, nie miały dostępu do środków przeznaczonych dla firm zajmujących się rybołówstwem. W związku z tym, no w tym szaleństwie jest metoda. To, co wydaje się na pozór rzeczą taką no, śmieszną, groteskową, to są twarde interesy i bardzo konkretne pieniądze. Tutaj akurat mówimy o dwóch kwestiach francuskich, ale znacznie mniejszy kraj, Portugalia, potrafiła przeforsować inną, pozornie wydawałoby się no, idiotyczną definicję. Przypomnę, że tam w Unii Europejskiej marchewkę uznano za owoc. No było tak przecież, a chodziło o to, żeby firmy, które produkują dżem z marchewki, jeden z ulubionych przysmaków Portugalczyków, uzyskały dostęp do znowu bardzo dużych środków unijnych przeznaczonych dla sektora przetwórstwa owocowego. No i uznanie marchewki za owoc otworzyło bramę dla dostępu do tych pieniędzy. Więc nie tylko Francja na takich dziwactwach czy głupotach, mówiąc wprost, lingwistycznych zarobiła pieniądze, ale również znacznie mniejszy kraj jak Portugalia. Tak gwoli pokazania, że to, co wydaje się pozornie śmieszne czy wręcz idiotyczne, to za tym stoją bardzo konkretne interesy i poszczególne kraje i również lobbies, pewne grupy nacisku, konkretne korporacje na tym zarabiają.
Czyli możemy, przepraszam, że przerwę, czyli możemy tak w dużym uproszczeniu i per analogiam myśleć i przypuszczać, że w tym wszystkim, co się teraz dzieje, właśnie względem wspomnianego wyżej pakietu Fit for 55, to również kwestia pieniędzy?
Oczywiście tak. Oczywiście z jednej strony są ideolodzy, ci zieloni, którzy, że tak powiem, im bardziej zielono, tym lepiej, już tak zupełnie irracjonalnie, bez żadnego kontaktu z rzeczywistością, żyją w swojej, jak to się mówi, bubble, bańce i uważają, że co tam gospodarka, co tam kwestie społeczne, ma być po prostu tak, jak chcą tego już nawet nie ekolodzy, tylko tacy ultrasi, radykałowie ekologiczni, ale z drugiej strony oczywiście, i to jest najważniejsze, stoją za tym określone interesy i duże pieniądze, no bo jeżeli się przyjmuje pewne rozwiązania, które wykluczają na przykład węgiel czy inne źródła energii, no to coś w zamian musi być. Jeżeli na przykład Niemcy, mówię konkretnie, zmieniły nagle w ostatniej chwili zdanie w kontekście kwestii samochodów elektrycznych, które mają przecież niedługo zdominować europejski rynek i to już w przyszłym dziesięcioleciu, w przyszłej dekadzie, no to dlatego, że okazało się, że dostali obietnicę, przyrzeczenie, promesę ze strony Komisji Europejskiej no pewnego takiego możliwości właśnie, aby te silniki były produkowane przez firmy niemieckie. A więc no, tutaj wyraźnie widać, że poza oczywiście takimi względami ideolo, względami stricte, powiedziałbym, ideologii klimatycznej, w co jakaś tam część osób wierzy, są też twarde interesy i no, nie oszukujmy się, o to tutaj w dużym stopniu chodzi. Jeżeli poszczególni posłowie, na przykład, przykład od Macrona, francuscy liberałowie byli początkowo bardzo przeciwni temu, bo pakietu o którym mówimy, pakietu klimatycznego, bo pokazywali, jak to będzie szkodliwe dla gospodarki francuskiej, dla przemysłu francuskiego. No potem zmienili zdanie. No właśnie dlatego, że zostali przekonani przez prezydenta Macrona, że to będzie jednak lepiej z punktu widzenia tych francuskich firm, które na tym jednak zarobią. I naprawdę tutaj oczywiście możemy i słusznie doszukiwać się takich akcentów ideologicznych, ale w dużym stopniu chodzi tu po prostu o twardy biznes.
Czyli tutaj, no, jak nóż w masło, wchodzimy w temat afer. Między innymi ta najgłośniejsza, choć wydawałoby się, że już chyba trochę ucichła, afera Qatargate.
To prawda, to największa w historii, ja zajmuję się historią integracji europejskiej, największa afera w historii Europarlamentu, jedna z dwóch największych afer w historii instytucji unijnych. Przypomnę, że ta największa miała miejsce nieco ponad 20 lat temu, gdy po raz pierwszy i ostatni w historii nastąpiło odwołanie w całości in corpore Komisji Europejskiej, którą kierował były premier Luksemburga, ale nie Juncker, tylko Jacques Santer. No ta w Europarlamencie rzeczywiście nie ma żadnego porównania. Nastąpiły aresztowania, zarówno były włoski poseł socjalista Antonio Panzeri, który to był taki guru ekonomiczny, wszystkie najważniejsze raporty dotyczące finansów Unii Europejskiej, gospodarki, on był ich sprawozdawcą wtedy, kiedy przez trzy kadencje był posłem, poczynając od roku 2004 do roku 2019. On został aresztowany, również jego rodzina. Wiceprzewodnicząca Europarlamentu z Grecji, też socjalistka Ewa Kaili, także inny poseł belgijski, socjalista, kolejny socjalista, chyba nie przypadek, Mark Tarabella, nazwisko włoskie, ale on jest Belgiem również. I uwaga, kiedy wydawało się, że to już jest koniec, nagle przed dwoma tygodniami rewizję w sześciu domach i biurach posłanki znowu z Belgii, znowu socjalistycznej, Marii Arena. A czemu tak nagle? No, okazało się, i tutaj cytuję zachodnie media, że prokurator, który prowadził tę sprawę, Qatargate, o której ojciec powiedział, nie dokonał wcześniej żadnej rewizji, nie wydał decyzji o aresztowaniu, o przesłuchaniu pani Marii Arena. I okazało się, że dzieci tego prokuratora i pani Marii Arena miały wspólną firmę, miały wspólny biznes. Prokurator przestał być prokuratorem zajmującym się tą sprawą. Te rewizje nastąpiły. Jak widać, to nie jest koniec tej afery. Natomiast co warto powiedzieć, to po pierwsze, że ja prześledziłem głosowania tych państwa, zarówno gdy chodzi o sprawy Rosji, jak i gdy chodzi o sprawy Polski. Otóż jest bardzo charakterystyczne, że póki oni jeszcze głosowali, potem mieli przerwę promiesięczną, bo siedzieli w więzieniu, teraz wrócili, znowu głosują. Póki głosowali, była taka bardzo ważna rezolucja dotycząca uznania Rosji za państwo, które wspiera terroryzm. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy ci państwo nie zagłosowali za tą rezolucją. Albo byli, albo się wstrzymali, albo byli na sali, a nie głosowali, albo po prostu nie głosowali w ogóle. To bardzo charakterystyczne, że oni no, de facto w praktyce bronili Rosji. Natomiast również sprawdziłem, wszyscy oni głosowali za rezolucjami przeciwko Polsce. Ba, ostatnio, kilka tygodni temu, kiedy no niestety poseł na Sejm Rzeczypospolitej, poseł mniejszości niemieckiej podpisał się pod taką petycją. Ja prowadziłem akurat w tym czasie obrady Komisji Petycji. Jestem jej wiceprzewodniczącym i czasem prowadzę takie posiedzenia. Mniejszość niemiecka, kilka stowarzyszeń, w tym ów poseł, złożyli takie petycje oskarżające, atakujące Polskę, że my jako kraj dyskryminujemy Niemców. No akurat kompletna bzdura, bo państwo polskie, które jest znacznie biedniejsze niż państwo niemieckie wciąż, wydaje dużo większe pieniądze na mniejszość niemiecką w Polsce niż państwo niemieckie, najbogatsze w Europie, na mniejszość polską tam, a skądinąd ten status mniejszości narodowej Polacy mieli jeszcze w pierwszych latach rządów Hitlera w III Rzeszy Niemieckiej. Potem ten status zabrano i nie mieli go po wojnie, do tej pory go nie mają. Ale wtedy, w czasie tego posiedzenia Komisji Petycji, zabrał głos ten, no przecież cały czas oskarżony, Mark Tarabella, który poparł ten atak mniejszości niemieckiej na państwo polskie. Nawet mówił, że tutaj chętnie Belgia udostępni regulacje dotyczące mniejszości narodowych w ich państwie, właśnie Niemcom w Polsce, niech się na tym wzorują. No to jakby pokazuje, że ci, którzy są oskarżeni o gigantyczną korupcję. Znany pana Panseriego, który mówi, że tam, no nie pamięta, że dał tam kilkadziesiąt tysięcy euro w europarlamencie, ale czy to było 40 tysięcy euro, czy 35 tysięcy euro, to on tego nie pamięta. Takie drobiazgi, tak? Okazało się, że ci ludzie bardzo konsekwentnie głosowali przeciwko Polsce i jakoś równie konsekwentnie bronili Rosji. Czy to przypadek? Uważam, że nie.
Panie pośle, dotykamy już kwestii Polski. Może, bo tak, znamy wszystkie sytuacje, kiedy te rezolucje przeciw Polsce były głosowane. Widzieliśmy, jak to wyglądało. Ale też z drugiej strony słyszeliśmy o tym, że podczas tych dyskusji o rezolucjach to jakby to powiedzieć zbyt wielkiego zainteresowania nie było. Potem, kiedy przychodziło głosowanie, no to wiadomo, sala była pełna. Natomiast kiedy były przedstawiane logiczne argumenty i kiedy były przedstawiane rzeczywiście w dyskusji to wszystko, co jest ważne, to mało już kto tego słuchał. Pytanie, które mnie się rodzi, to pytanie, wyjdźmy z tego plenum, wyjdźmy z sali obrad. Jak wygląda relacja, czy opinia o Polsce, o Polakach, relacja z Polską na korytarzach Parlamentu Europejskiego, czyli możemy powiedzieć poza tymi oficjalnymi stanowiskami?
W dużym stopniu jest to zazdrość. Zazdrość, że Polska potrafiła sobie poradzić z problemem imigrantów, że my nie mamy tego chaosu, tego dramatu, który dzieje się na ulicach Francji, Belgii, Holandii, innych państw. Nie mamy tych palonych aut, rabowanych sklepów czy niszczonej opery, na przykład w Strasburgu. Miało to miejsce ostatnio. Polska jest krajem, który naprawdę budzi zazdrość, bo sobie z tym problemem poradził. Ale także, gdy chodzi o wzrost gospodarczy, także, gdy chodzi o kwestię bardzo małego bezrobocia, ba, to nie tylko kwestia Europy, ale ja pamiętam moje rozmowy na jednej konferencji międzynarodowej z przedstawicielami rządzące już kolejną kadencję w Izraelu, partii Likud, gdzie oni się bardzo interesowali tym naszym rozwiązaniem 500+. I bardzo je chwalili, mówili, no my musimy to samo u siebie zrobić, bo to jest bardzo dobre z punktu widzenia interesu narodowego, z punktu widzenia demografii i tak dalej. Myśmy pokazali jako państwo, jako naród, że można z jednej strony nie wpuszczać imigrantów, czego żądała Unia Europejska, tych kwot uchodźców, ludzi, którzy no, zupełnie nie mieli nic wspólnego z polską kulturą. Większość z nich to była, olbrzymia większość z nich to byli muzułmanie, że można to pogodzić z rozwojem gospodarczym. Myśmy obalili takie pewne no, kłamstwo jednak, jakie towarzyszyło przez ostatnie parędziesiąt lat w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej, bo opinię publiczną Francji, Niemiec, Włoch i wielu innych krajów mamiono tym weźmy tych imigrantów, bo potrzebujemy rąk do pracy i wtedy nie będzie rozwoju gospodarczego, ich nie będzie. Polska pokazała, że można mieć świetny rozwój gospodarczy, bo przegoniliśmy dawno Grecję, przegoniliśmy Portugalię, jesteśmy bardzo blisko Hiszpanii, bardzo niedaleko Włoch. Za 7 lat mamy przejść Wielką Brytanię, o czym ze smutkiem mówią brytyjscy politycy, a jednocześnie nie mamy tych imigrantów. Więc budzi zazdrość. Ja powiem więcej. Ostatnio rozmawiałem z byłym premierem jednego z państw Unii Europejskiej, którego formacja jest, uwaga, w Europejskiej Partii Ludowej, a więc tam, gdzie PO i PSL. I on mówił do mnie, że on życzy zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ on uważa, że dla przyszłości Europy to będzie lepiej, że będzie rządzić formacja, która odnosi się do Europy ojczyzn, do Europy narodów, do Europy wartości chrześcijańskich. Można powiedzieć, że dokonał pewnej krytyki własnej tej rodziny politycznej europejskiej, jaką jest Europejska Partia Ludowa. Więc to jest taka pewna rzeczywistość, inna zupełnie niż na sali plenarnej. A na sali plenarnej, ja powiem tylko tyle. Frekwencja jest bardzo niewielka. To jest często naprawdę parę procent całości, a dla mnie takim symbolem jest pan Franz Timmermans, który jak przychodził do tych debat, kiedy w nich uczestniczył, to jeszcze było przy tej kadencji, jak zabierali głos europosłowie z Polski od nas i przedstawiali fakty, argumenty, konkrety, dowody, że on bajki opowiada, że nie zna tych polskich regulacji, to on wtedy demonstracyjnie zdejmował słuchawki. Posłowie mówili po polsku, on oczywiście polskiego nie zna. Zdejmował słuchawki, bo co tam będzie słuchał prawdy, kiedy on wie lepiej. I myślę, że to jest trochę taki symbol tego, jak ten establishment unijny reaguje na pewną polską rzeczywistość, na właśnie prawdę, na fakty o tym, co w Polsce się dzieje.
Tak przybliżając jeszcze, czy tłumacząc pewną rzeczywistość, Parlament Europejski może mieć jakikolwiek konkretny, sensowny, realny wpływ na funkcjonowanie prawa w Polsce, czy na funkcjonowanie naszego kraju. Rezolucja jest tylko i wyłącznie jakimś takim wezwaniem, jest jakimś takim głosem, nie wiem, sprzeciwu, czy głosem napomnienia. Natomiast czy Parlament Europejski jako taki może mieć realny wpływ na to, co dzieje się w Polsce? Albo w jakimkolwiek innym kraju, mówimy teraz z perspektywy naszej.
Ważne pytanie. Są dwie warstwy. Pierwsze, rezolucja, tak, zgoda. To znaczy, rezolucja to jest taki apel mniej lub bardziej płomienny, tworzenie pewnej atmosfery politycznej, atmosfery nacisku, pewnej presji propagandowej, właśnie politycznej i oczywiście też często rzucanie koła ratunkowego opozycji w Polsce, już mówię konkretnie, ale to w sensie formalno-prawnym nie ma żadnego przełożenia. Natomiast oczywiście te akty prawne, które są uzgadniane w tym trójkącie, tym trilogu, ja to czasem nazywam trójkątem bermudzkim, bo tam mądre rzeczy giną, jak w trójkącie bermudzkim ginęły statki. Czyli trójkąt Rada, Komisja Europejska, Rada Europejska, tam gdzie są szefowie rządów, Parlament Europejski i Komisja Europejska, te wszystkie regulacje, to one są przyjmowane potem przez parlamenty i to jest znacząca część polskiego prawa, ale to, o czym w tym momencie mówimy, czyli takie atakowanie Polski tymi regulacjami, tu już tak naprawdę nikt tego nie czyta, nikt tego nie słucha debat na ten temat, to nie ma żadnych formalno-prawnych skutków.
Więc zadać by sobie można było pytanie, czy Unia Europejska nie ma ważniejszych problemów niż zajmowanie się tym, co się dzieje w Polsce. Owszem, to może gdzieś tam, tak jak pan powiedział, wzbudzać pewnego rodzaju nawet zazdrość i niezrozumienie. Natomiast my jesteśmy świadkami tego, co dzieje się chociażby we Francji. Uspokoiły się gdzieś te płomienne, że tak powiem, wydarzenia. Historycy mówią, że raz na 5 lat we Francji mniej więcej coś takiego ma miejsce. Ale jednak pytanie brzmi, czy wtedy, kiedy były strajki żółtych kamizelek i rozpędzano demonstrantów wodą i nie tylko, używano bardzo brutalnej siły, z czego jednak policja francuska jest znana. Teraz, kiedy miały miejsce te wszystkie wydarzenia związane z migrantami, problem migracyjny, który potężny jest we Włoszech, czy Unia Europejska, czy Parlament Europejski podejmował stosowne rewolucje, żeby na przykład upomnieć Francję czy Włochy?
No ja może spojrzę trochę szerzej. No, nam się zarzuca, nam Polsce zarzuca się to, że my dokonywaliśmy zmian wokół Trybunału Konstytucyjnego i w związku z tym były kolejne rezolucje, napomnienia, debaty, grożenie palcem. Czy ktoś, ktokolwiek zajął się faktem, że w Wielkim Księstwie Luksemburgu, z którego pochodził poprzedni przewodniczący Komisji Europejskiej, pan słynny pan Jean-Claude Juncker, tak? Słynny z różnych względów. Tam Trybunał zlikwidowano. Żadnej debaty w Parlamencie Europejskim na ten temat. W Holandii, w kwestii Niderlandów, przepraszam, od 3 lat jest taka nazwa, Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie ma. Czy w związku z tym były jakieś w tej kwestii ponaglenia wobec Hagi, żeby coś zmieniła? Absolutnie nie. Tuż przed pandemią prezydent Republiki Francuskiej, o którym teraz jest mowa, pan Macron, wyszedł z inicjatywą zwiększenia prerogatyw, kompetencji prezydenta republiki co do mianowania sędziów. A więc poszedł znacznie dalej niż władze w Polsce. Czy no, pies z kulawą nogą, mówiąc już potocznym językiem, w Parlamencie Europejskim w ogóle tym się nie zajął. Bo no tutaj akurat przytoczę taką wypowiedź pana Junckera. Nie chodziło o Polskę. Portugalscy eurodeputowani, ponad podziałami politycznymi, uwaga, zarzucali Komisji Europejskiej, kierowanej przez pana Junckera, że stosuje takie podwójne standardy. To znaczy, karze różne kraje za chociażby przekraczanie kwestii dyscypliny budżetowej, a Francja, która przekracza to permanentnie, żadnych kar nie otrzymuje. Na co pan Juncker odpowiedział z taką szczerością na siebie charakterystyczną, a bo to Francja, tak? Czyli jak w powieści George'a Orwella, brytyjskiego pisarza, zresztą lewicowego, są zwierzęta równe w tym folwarku zwierzęcym i są zwierzęta równiejsze. Natomiast myślę, że trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, tak, oczywiście Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami. Mówił ojciec o kwestii imigrantów, pełna zgoda, ale są też wyzwania bardzo konkretne gospodarcze. No, jeżeli w Europie Południowej, choćby w Hiszpanii, gdzie były teraz wybory, jest gigantyczne bezrobocie wśród ludzi młodych czy dość młodych, w tym przedziale wiekowym między 18 a 30 rokiem życia, to często sięga ponad 30%. To jest w mniejszym trochę stopniu, ale także w innych krajach Europy Południowej. No, to są naprawdę bardzo poważne problemy, bo to się nie zmienia, to trwa od lat. To bezrobocie ludzi młodych jest, jakby to powiedzieć, w kolejnych generacjach. Czy tym powinien zająć się Parlament Europejski? Czy to powinno być czymś, to jednym z takich głównych zadań dla Komisji Europejskiej? Tak powinno być. Ale w gruncie rzeczy ważniejsze są sprawy polskie. O polityce migracyjnej można mówić bardzo, bardzo dużo. Ja powiem tylko jedno zdanie. Mianowicie w moim przekonaniu jest taka wielka zmowa wokół kwestii imigracji, ponieważ szereg partii, które bądź rządziły wieloma krajami Europy Zachodniej, bądź obecnie rządzą, one przez wiele, wiele lat wmawiały Francuzom, Niemcom, Belgom, Holendrom, Włochom, Hiszpanom, no, Duńczykom, Skandynawom generalnie, że trzeba brać imigrantów do pracy, bo inaczej te kraje będą biednieć. Kiedy Polska własnym przykładem pokazała, że jest to gigantyczne kłamstwo, tak jak kiedyś kłamstwo smoleńskie było, to jest kłamstwo imigracyjne, to oni reagują na to, co Polska zrobiła, alergicznie. Dlaczego? Bo musieliby się przyznać do własnych kłamstw, do okłamania własnych wyborców w tych krajach Europy Zachodniej, Południowej czy Północnej, że po prostu mamili ludzi, mówiąc pokazując taki Jungtimt, taki znak równania między sprowadzaniem imigrantów, głównie z Afryki i Azji, a rozwojem gospodarczym. Że jest to, że tak powiem, jedno drugiego, jedno z drugim związane, że nie ma jednego bez drugiego. Gdy Polska, także w jakiejś mierze, Węgry, ale mówmy o Polsce, pokazała, że absolutnie nie trzeba sprowadzać imigrantów, żeby mieć świetny rozwój gospodarczy i małe bezrobocie, no to okazuje się, że jesteśmy wrogiem tego, no nie tyle ludu, co establishmentu unijnego.
Pomysł migracyjny, czy pomysł tej polityki migracyjnej za bardzo się nie sprawdził i nie przyniósł takich rezultatów, jakie chciałoby się, żeby przyniósł. W Polsce wyglądało to trochę inaczej. Powiedział pan o tym bezrobociu. Dlaczego chcę połączyć te dwa fakty? Bo my wiemy o tym, że Unia Europejska, że Europa, generalnie stary kontynent, nie bez przyczyny już nazywa się starym. I to nie ze względu na jego historię, tylko też ze względu na jego strukturę demograficzną. Potężnym problemem jest to, że społeczeństwo się starzeje. Współczesna ideologia i współczesna demagogia wskazuje, czy kieruje młodych ludzi ku temu, że jednak rodzina, czy mnożenie się, tak mówiąc kolokwialnie, nie jest w modzie i jest w przeszkodzie, żeby zdobywać wykształcenie, żeby zdobywać odpowiedni status społeczny. Pan mówi o tym, że młodzi ludzie nie za bardzo w Europie Południowej kwapią się do tego, żeby iść do pracy, a co za tym idzie, no jednak przychody państw są mniejsze. Co za tym idzie, Unia Europejska, która finansowana jest przecież z budżetów poszczególnych państw, składki członkowskie, etc., to też jest rzeczywistość, która musi się utrzymać. Więc jak wygląda ta perspektywa pieniędzy Unii Europejskiej? Kiedyś mówiło się o Unii Europejskiej dwóch prędkości, tak? Tych bardziej rozwiniętych krajach i mniej. Dziś chyba coraz częściej mówimy o Unii Europejskiej dwóch właśnie standardów, jeżeli chodzi o rozumienie tego świata. Jak na to patrzy Unia Europejska i jak tutaj szuka rozwiązań? Czy rzeczywiście przydzielanie kolejnych kar i to ma być sposób na ściąganie finansów?
W punktach. Po pierwsze, co do konkurencyjności. Zwracam uwagę, że Europa w sposób systematyczny przegrywa konkurencję z innymi kontynentami. Przypomnę taki dokument, który nazywał się Strategia Lizbońska, był uchwalony w swoim czasie za portugalskiej prezydencji w Unii, stąd taka nazwa. I on zakładał, że nie mniej, nie więcej, tylko w roku 2010, to było 6 lat temu, my jako Unia Europejska zrównamy się poziomem gospodarczym z USA. No ja pamiętam moje rozmowy w 2004 roku, późną jesienią, kiedy przekonywałem moich kolegów z Europy Zachodniej, że to w ogóle jest surrealizm, że to się nie uda, że to jest propaganda. Oni byli naprawdę oburzeni. No oczywiście to nie nastąpiło. W tej chwili ten rozdziew, te nożyce rozwoju gospodarczego między Ameryką a Europą stale się rozwierają. To znaczy Ameryka idzie dużo szybciej do przodu niż idzie Europa. Co więcej, nas Azja dawno przegoniła i cały czas ten dystans między nami a Azją się zwiększa. Jedynym kontynentem, który rozwija się wolniej niż Europa, jest Afryka. To jakby po pierwsze. Po drugie, gdy chodzi o kwestię demografii, no to jest, uwaga, czynnik także gospodarczy. To znaczy przecież duży wzrost demograficzny nakręca gospodarkę, bo trzeba tych ludzi wyżywić, trzeba ich odziać, trzeba zbudować dla nich przedszkola, szkoły, uniwersytety. To napędza koniunkturę. To jest bardzo charakterystyczne, bardzo niedawno ukazał się w Polsce naprawdę przemilczany raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który wraz z jedną firmą zajmującą się takimi prognozami przedstawił prognozy gospodarcze dla świata, dla pięciu kontynentów poza Australią, gdy chodzi o wzrost gospodarczy PKB konkretnie za najbliższe 5 lat i za pół wieku. I proszę sobie zwrócić, ja zwracam uwagę, bardzo charakterystyczne, że tam no, wynika z tego raportu, że za pół wieku, konkretnie w roku 2075, za 52 lata, dwa kraje, Chiny, Indie, będą przed USA, przed Ameryką, gdy chodzi o PKB. Niewiele, ale będą. Natomiast to, co mnie najbardziej zafrapowało, to to, że nastąpi olbrzymi wzrost gospodarczy jakiego kontynentu? Afryki właśnie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest to kraj, że jest to kontynent, który ma olbrzymi przyrost demograficzny i to będzie jednym z powodów tego rozwoju, tych kół napędowych tego rozwoju. Na przykład podam, że państwo numer jeden, gdy chodzi o gospodarkę Afryki, Nigeria, będzie za 50 lat miała PKB dwa razy większy niż Rosja. Więc naprawdę demografia, wzrost demograficzny nie jest i nie musi być problemem, może być czymś bardzo korzystnym dla gospodarki. Europa dwóch prędkości, tak, to trochę takie zaklęcie propagandowe. Nas zmuszano na przykład do tego, że Polska przystąpiła do strefy euro, bo mówiono, że będziemy w tej drugiej prędkości, będziemy się wolniej rozwijali. No tymczasem akurat kraje, które są poza Eurolandem, rozwijają się szybciej, mają większy wzrost PKB niż kraje, które są w strefie euro. Więc to też kolejny mit. I wreszcie kwestia podwójnych standardów. No moja teza i na tym skończę, to jest taka, że w Unii Europejskiej tak naprawdę obowiązuje jeden standard. To jest właśnie standard podwójnych standardów. To jest rzeczywiście wszystko jest po uważaniu, jest to tak naginane, jak są naginane traktaty europejskie, żeby było dobrze dla tego mainstreamu.
No właśnie, podwójny standard, czy te dwie prędkości, ta rzeczywistość się pojawia co jakiś czas. Mówiliśmy o tym, że ta triada, czy tam ten trójkąt bermudzki, o którym pan mówił, no mimo wszystko, jeżeli jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to jednak ma jakiś wpływ na nasze funkcjonowanie. I tutaj z mojej perspektywy, czy myślę, że też z perspektywy wielu naszych radiosłuchaczy, rodzi się też taka obawa, czy pytanie związane z no, naszymi przekonaniami religijno-moralnymi też. Cały czas słyszymy o tych naporach związanych z chociażby ideologią LGBT, czy kwestią obrony życia. No, Unia Europejska już dziś w wielu krajach bardzo mocno zliberalizowała to prawo. Słyszymy o eutanazji już nawet dzieci, u których są wykryte choroby nieuleczalne, ale też z różnych innych powodów. To niby nie Unia Europejska, ale Kanada, która bardzo mocno do przodu idzie z myślą właśnie o eutanazji. Nawet pojawiły się pomysły wręcz szatańskie, czy to już może osoby niepełnosprawne, osoby może bezdomne też. No, trochę nam to zaczyna przypominać czasy III Rzeszy albo właśnie czasy tego rozwoju bardzo mocnego tej ideologii, jaką była eugenika. Natomiast no, pytanie brzmi, na ile Unia Europejska może nam wcisnąć, wrzucić, nakazać pewnego rodzaju rozwiązania te ideologiczne. Mówiliśmy o Zielonym Ładzie, to jedna rzecz, ale teraz bardziej dotyczy nas jednak ta kwestia no, związków homoseksualnych, adopcji przez nie dzieci, czy kwestia teraz tak bardzo podnoszona chociażby tej tranzycji płciowej.
Przypomnę, że gdy Polska miała wejść do Unii Europejskiej, no to wówczas nam przyrzekano solennie, że absolutnie w kwestiach moralno-obyczajowych Polska będzie rządziła się sama i że tym w ogóle Unia Europejska się nie zajmuje. Zajmuje się gospodarką, sprawami również polityki zewnętrznej, no ale nie ingeruje w kwestie ochrony życia i w ogóle w te sprawy, które dotyczą z kwestii sumienia. szereg Polaków właśnie dlatego, różnych wątpliwości, głosowało za naszym wejściem do Unii Europejskiej i trudno ich za to winić. Natomiast potem okazało się, że praktyka jest inna, bo w wymiarze formalno-prawnym, to chciałem podkreślić bardzo wyraźnie, że traktaty europejskie są jednoznaczne, to znaczy są tu naszym sojusznikiem, bo formalnie to my podejmujemy w tych sprawach decyzje, ale w praktyce politycznej mam na przykład kwestię finansowania na coraz większą skalę, z roku na rok większą skalę, przez Unię Europejską, a więc przez europejskiego podatnika, różnych organizacji związanych z tą rewolucją obyczajową, LGBT i tak dalej, a więc przez to Unia dokłada nawet nie palec, co całą rękę i to mocno do zmian w danym kraju, w danym społeczeństwie, bo pompuje pieniądze w określonym kierunku dla określonych organizacji. To jest kwestia pierwsza. Oczywiście, żeby było jasne, chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, zresztą tutaj ojciec to zaznaczył, mówiąc o kwestii Kanady i kwestii eutanazji. Dodam jeszcze inny kraj, który w Unii Europejskiej nie jest, a który ma bardzo niestety, jako katolik jestem temu bardzo przeciwny, bardzo rozwiniętą kwestię całego wręcz systemu, nie tylko w wymiarze formalno-prawnym, ale wręcz ośrodków klinik, które gwarantują eutanazję. To jest Szwajcaria, kraj, który nie jest w Unii Europejskiej, który ma wręcz kliniki, do których przyjeżdżają cudzoziemcy z krajów, w których eutanazja jest, co zrozumiałe, zabroniona i oni tam tej eutanazji dokonują. Natomiast zgoda rzeczywiście, ja to potwierdzam, Belgia i Holandia, takie dwa kraje, kraje Beneluxu, które stopniowo przesuwają, co jest dosyć niebywałe, to jest właśnie cywilizacja śmierci, o której mówił nasz polski papież, przesuwają tą granicę, gdy chodzi o dzieci. Tam coraz mniejsze dzieci mogą podejmować decyzje na temat, odnośnie tego właśnie eutanazji. I tutaj Belgia z Holandią się ścigają w tej kwestii. Najpierw Holandia była tu bardziej ofensywna, potem Belgia ją prześcignęła. Belgia, w której, jak wiadomo, znajduje się jedna z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego. I to nie jest kwestia tego, że to Unia, takie decyzje są w świecie, bo mówimy też o Ameryce Północnej, o Kanadzie. Natomiast oczywiście Unia w tej sprawie pozostawia to poszczególnym krajom członkowskim, jak widać, ta ewolucja idzie w kierunku niekorzystnym. Myślę, że trzeba powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, że tutaj Unia Europejska niestety w tych sprawach bierze wodę w usta lub wręcz sprzyja tym tendencjom, które wpisują się w to, co mówił, uważam, bardzo celnie Jan Paweł II, dokonując takiego kontrastu, taki kontrast między cywilizacją miłości i cywilizacją śmierci, cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. I muszę powiedzieć, że jest grzechem zaniechania ze strony Unii Europejskiej. O tym nie mówiliśmy, a ja to chciałbym w tym momencie powiedzieć. Już tylko jedno zdanie. Jeszcze w swoim czasie, pamiętam, Parlament Europejski za tej pierwszej polskiej kadencji 2004-2009, za drugiej kadencji wielokrotnie występował w obronie chrześcijan na świecie. Chrześcijan, którzy są mordowani tylko dlatego, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Teraz ten głos Parlamentu Europejskiego jest dużo rzadszy, jest dużo cichszy. Dochodzi do sytuacji zupełnie skrajnie absurdalnych, jak ta, która miała miejsce jakiś czas temu, gdy była rezolucja w obronie muzułmanów w Chinach i kiedy nasza grupa europejskich konserwatystów i reformatorów zaproponowała poprawkę, żeby również bronić chrześcijan tamże, no to ta poprawka została odrzucona. Czyli tak, muzułmanów można bronić, a chrześcijan to już jest passé, to już jest niemodne, tak? No tego typu absurdy są absolutnie nie do przyjęcia.
Też dzisiaj chociażby na antenie naszego radia leciało przemówienie świętego Jana Pawła II, w którym nawoływał do tego, aby Polska wstępowała do Unii Europejskiej. I teraz też z takiego, jakby to powiedzieć, z punktu widzenia historii, Unia Europejska, o której mówił Jan Paweł II, to była Unia Europejska, w której jesteśmy dzisiaj? Inna?
Nie. No to myśmy wchodzili do innej Unii niż ta, która jest obecnie. I mówię to jako człowiek, który wtedy, przyznaję to chyba pierwszy raz publicznie, ja głosowałem przeciwko, ponieważ uważałem, że konkretne zapisy umowy akcesyjnej między Rzeczpospolitą Polską a Unią Europejską są niekorzystne, że po prostu szereg innych krajów sobie lepsze uzyskało warunki swojego członkostwa w Unii niż Polska, był to rząd wtedy, przypomnę, SLD-PSL. I z tego powodu głosowałem przeciwko powodów czysto ekonomicznych. Natomiast tak, wtedy to była jeszcze inna Unia z różnymi wadami i tak dalej, ale jednak znacznie bardziej szanująca autonomię poszczególnych krajów i nie narzucająca tak nachalnie i bezwzględnie różnych rozwiązań. Ja nie przypadkiem na początku wspomniałem tą decyzję Europarlamentu z grudnia 2013 roku, gdy chodzi o kwestię życia, ochrony życia, gdzie jednak wtedy ten Europarlament, no, który też było dużo posłów lewicy czy lewackich, ale wtedy udało się tę sprawę wygrać. To pokazuje, jak to wahadło się przesunęło. To głosowanie miało miejsce 9,5 roku po naszym wejściu do Unii Europejskiej i jednocześnie było to 9,5 roku przed naszą rozmową. Ja chciałem pokazać, że mamy do czynienia z pewną równią pochyłą. Mówiąc takim powiedzeniem znanego polskiego pisarza Józefa Mackiewicza, jesteśmy na drodze pewnego wielkiego ześlizgu. I Unia dokonuje ewolucji negatywnej, uwaga, nie zmieniając traktatów, tworząc pewne fakty dokonane bez zmian traktatowych. Czyli te traktaty, że tak powiem, no w gruncie rzeczy łamiąc, czy przynajmniej je mocno naginając. Tak się dzieje w wielu obszarach. To jest kwestia chociażby polityki migracyjnej, która przecież no, nie jest częścią decyzji na poziomie Unii Europejskiej, no, ale w praktyce taka się stała, chociaż w traktatach jest inaczej. Jest kwestia również wymiaru sprawiedliwości. To też jest w traktatach sprawa poszczególnych krajów. Ale okazało się, że jednak na podstawie jakichś tam kazusów zaczęto podejmować decyzje w tych sprawach na poziomie Brukseli. Kwestia chociażby kolejna lasów. Też jest to kwestia, gdzie tego nie ma w traktatach, że jest to kompetencja Unii Europejskiej. Ale to się znowu zaczyna dziać. To są pewne takie tworzenie bardzo niekorzystnych faktów przesuwania kompetencji z poziomu państw narodowych do centrali, do Brukseli. Ale uwaga, w miarze formalno-prawnym to tak, to jest do Brukseli, ale w miarze praktyki politycznej jest to w gruncie rzeczy przesuwanie tych kompetencji do państw, które tam najwięcej znaczą, czyli przede wszystkim do Niemiec, ale także w jakiejś mierze do Francji, do tego takiego, powiedziałbym, biura politycznego w Komisji Europejskiej, jakie te dwa państwa, nawet kłócąc się często, bo tak ostatnio jest, stanowią.
Bardzo dziękuję. Czym żyje Parlament Europejski? To temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z panem Ryszardem Czarneckim, europosłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam naszych radiosłuchaczy do tego, żeby teraz poszerzyć grono naszych dyskutantów. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, a dla tych, którzy którzy słuchają nas za granicą. 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Serdecznie zachęcamy.
O pokój, pokój, modlę się, o życie, które cudem jest, o oddech twój, spokojny sen, o miłość, co na każdy dzień. O pokój, pokój, módlmy się, on kruchy tak, gdy broni szczęk, nienawiść kładzie jemu kres, zachłanność ten największy grzech.
Jeśli nawet, jeśli tak, ktoś inną wiarę w sercu ma, to uwierz, uwierz, że twój Bóg jest wielki i wybacza mu. Gdzieś czai się diabelskie zło, co żywi ogniem się i krwią. Nie nakarm go, nie nakarm go, powstrzymaj je modlitwą tą. O pokój, o pokój, o pokój, módlmy się.
Patrz, dzieci matką rodzą się, synowie rosną ojcom swym. Ktoś chce w ich życie koszmar wpleść, nie pozwól, wśród nich jest twój syn.
I córki nasze, jego wnuk, och, stary mędrzec, on to wie, jak może być okrutny wróg. Żarliwym szeptem modli się.
Bogaty chce bogatszym być, tak łatwo palić ląd. Człowieku, pozwól innym żyć, ten jeden świat, jedyny dom.
Gdzieś czai się diabelskie zło, co żywi ogniem się i krwią. Nie nakarm go, nie nakarm go,
nie lękaj się, niech bije.
O pokój, o pokój, módlmy się. O pokój, o pokój, módlmy się.
O życie, które cudem jest, o oddech twój, spokojny sen, o miłość, co na każdy dzień. O pokój, o pokój, módlmy się.
Czym żyje Parlament Europejski? To jest temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem, którym w studiu jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł w Parlamencie Europejskim ECR, w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam całe Radio Maryja oraz ojca prowadzącego, a także pana europosła w studiu. Z tej strony Janusz, tutaj okolice Koła Konina, to jest wschodnia Wielkopolska.
Tak.
I ja bym chciał tutaj do, bo tutaj dużo ważnych rzeczy padło już właśnie, nie chcę się powtarzać właśnie w kwestii gospodarczych tutaj kierunków rozwoju w Unii Europejskiej, tych różnic gospodarczych, a także no tu sprawa imigracji. Natomiast ja bym chciał tutaj jedną kwestię poruszyć, że moim zdaniem dużym problemem dzisiaj Unii Europejskiej jest podstawowa taka kwestia, że Unia Europejska oderwała się od swoich chrześcijańskich korzeni, ale w sensie całej też chrześcijańskiej Europy. I dzisiaj sytuacja taka, że Komisja Europejska, większość Parlamentu Europejskiego to po prostu są ludzie, którzy już nie mogą powiedzieć sami o sobie, że oni czerpią z korzeni chrześcijańskiej Europy. I zarówno te partie, które tam są, się tworzą, a także te partie, z których się wywodzą ze swoich krajów, to oni już nie są w stanie właśnie reprezentować tego chrześcijańskiego spojrzenia na sprawę, czy gospodarczego rozwoju Europy, czy na kwestie demograficzne, czy na kwestie migracyjne w Europie. Po prostu, bo oni są już odcięci od tych korzeni tej aksjologii chrześcijańskiej. Do tego jeszcze dochodzi ta sytuacja, że no ten Parlament Europejski, czy no ktoś go wybiera. I prawda jest też taka, że bardzo dużo, większość społeczeństw, szczególnie tak zwanej tej starej Unii, tych zachodnich czy tam tych bogatych społeczeństw, to są społeczeństwa już silnie zlaicyzowane i tak naprawdę oni już, te społeczeństwa, one już po prostu nie widzą swojego związku z religią po prostu chrześcijańską i oni po prostu, ci ludzie po prostu, jeśli oglądają po prostu lewicowo-liberalne media w swoich krajach, bo po prostu te media konserwatywne tam po prostu się nie mogą przebić do świadomości i po prostu oni po prostu już mają tylko ten punkt zapatrywania, jaki jest im serwowany po prostu przez środowiska lewicowo-liberalne. I później jest tak, że narzuca się po prostu jakiś tam model gospodarczy, model polityki migracyjnej, czy po prostu nawet ten model rodziny, po prostu model właśnie nawet czy kwestie eutanazji, aborcji, kwestie LGBT. I po prostu ludzie po prostu nie czerpią już po prostu ani z nauczania Kościoła, ani z Pisma Świętego, ani z dekalogu. Nawet tutaj po prostu słowa, nawet dzisiaj rano katechezę słuchałem tu w Radiu Maryja, to bardzo takie cenne przemówienie, kazanie papieża Polaka we Wrocławku na temat właśnie Europy. To dzisiaj jest bardzo trafne, tylko niestety dla społeczeństw już zlaicyzowanych po prostu i zaś zlaicyzowanych polityków, to po prostu to już nie dociera do ich świadomości, bo oni już po prostu z tego nie czerpią. Mm-hmm. I dlatego ta Europa dzisiaj podąża i Parlament Europejski, i cała Unia niestety podąża w tym, bym powiedział, koślawym kierunku, który prowadzi moim zdaniem donikąd. Pozdrawiam całe z Radio Maryja i gościa w studiu.
Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście również pozdrawiamy. Prosimy pana posła o słowa komentarza.
Dziękuję za ten głos. Nie pytanie, głos w naszej debacie bardzo potrzebny, ważny. Taka osobiste wspomnienie. Ja akurat miałem okazję jako młody człowiek słuchać osobiście tego kazania, tej homilii naszego polskiego papieża we Wrocławku, bo tak starałem się jeździć za papieżem i za każdą pielgrzymką w paru miastach byłem. Natomiast co do kwestii poruszonych przez pana, to taki bardzo charakterystyczny, potwierdzający, co pan mówi, moment w dziejach Unii, to był czas pracy nad czymś, co nazwano bardzo górnolotnie Konstytucją Unii Europejskiej. Ona nie weszła w życie, ponieważ na szczęście nie weszła w życie. Ona w ogóle nie jest Unii potrzebna. Unia nie jest państwem. To państwa ustalają konstytucję, a nie organizacje międzynarodowe. Natomiast no, był taki projekt, został odrzucony w referendum przez Francuzów, przez Holendrów i dzisiaj Konstytucja Europejska to już taki nieboszczyk. Natomiast w czasie prac nad nią była dyskusja o preambule, gdzie była propozycja, aby odnieść się do korzeni Europy, do wartości chrześcijańskich. Wiara jest łaską. To nie jest tak, że to jest sprawa oczywiście indywidualna. Natomiast no, mówienie o korzeniach chrześcijańskich Europy to jest stwierdzenie faktu. To nie jest kwestia oceny, wyboru, poglądu, światopoglądu. Taka była historia. Więc tutaj nie jest to do dyskusji, czy bardziej tak, czy bardziej tak. To jest po prostu pewna fotografia historii, fotografia rzeczywistości, która miała miejsce, tak? I to pracowicie wykreślano, ten zapis Konstytucji Europejskiej, tak jakby Unia chciała pokazać, że odcina się od własnych korzeni. No i rzeczywiście w preambule ten zapis w preambule tej Konstytucji Europejskiej się nie pojawił. No, na szczęście Konstytucję odrzucono, ale to tak jakby ten przykład. Co do laicyzacji, to oczywiście prawda, natomiast no, jednak zwracam uwagę, że są takie, tak żeby nie narzekać tylko, no są pewne takie źródła nadziei. To znaczy, że jednak to, co ojciec mówił wcześniej, no te środowiska, które odwołują się do wartości tradycyjnych, lepiej, gorzej, mądrzej czy mniej mądrze, ale jednak zyskują na popularności. No jednak jak zobaczymy na rząd włoski, on nie jest idealny, bo on też popełnia, ale to jest zupełnie co innego niż ten rząd lewicowy. No, kwestia rodziny, kwestia uznania właśnie dziedzictwa, to jest dobre słowo, dziedzictwa chrześcijańskiego Europy, Italii, no to jest zupełnie inny język, tak? Nawet w takim no, bardzo laickim kraju, jakim jest Finlandia, katolik, tam katolików jest tam no, naprawdę parę procent, został minister spraw zagranicznych nie tak dawno, Tino Soini. Czechy, nasz sąsiad, ludzie też, no powiedzmy, to nie jest Słowacja czy Polska, gdzie ta wiara jest jednak no, żywa. W Czechach też katolicy nie są specjalnie silni, a proszę bardzo, mamy premiera Czech katolika, Petra Fiale, a parę rządów wstecz też był katolik, Petneczas premierem, zresztą wtedy pierwszym premierem w historii Czechosłowacji i Czech. I ja bym chciał tutaj, tak, pan ma rację, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że ten medal ma jeszcze drugą stronę. To znaczy jest coraz więcej ludzi, polityków, którzy starają się publicznie pokazywać, że można inaczej. I okazuje się, jak to głoszą w Europarlamencie, to nagle odnajdują się ludzie, którzy myślą podobnie, a którzy siedzieli cicho jak mysz pod miotłą. Niedawno opowiadał mi pewien bardzo ważny polski minister, jak rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w jednym z trzech największych krajów w Unii Europejskiej, no, który w rozmowie prywatnej no, w zasadzie miał te same poglądy, gdy chodzi o kwestie imigrantów i LGBT i w ogóle no, w zasadzie nie było żadnych różnic, no to nasz polski minister wtedy powiedział, no skoro tak, no to proszę to mówić publicznie, a nie tylko prywatnie, chociaż to brzmiał szczerze, że się tak w to wierzył. No właśnie trzeba od tego prywatnego przytakiwania Polakom przejść do również demonstrowania tego na zewnątrz. Myślę, że to się Europie przyda.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica,
teraz
pokój
i zawsze.
Dobro. Siostra Milena, nowicjat trzeciego zakonu franciszkańskiego.
Witam
serdecznie ojca, witam gościa w studium. Powiem tak, miałam nie dzwonić, miałam próbować połączyć się na modlitwę liturgię godzin, ale zdecydowałam się zadzwonić, bo temat jest dla mnie w sumie trudny i mam sporo refleksji. Przede wszystkim trzeba się modlić. Mamy przykład teraz naszej katolickiej młodzieży z całego świata, która się zjechała na spotkanie z Ojcem Świętym. To jest piękny przykład młodych katolików, młodych chrześcijan i na tych osobach będzie się budowała przyszłość Kościoła, Europy i świata. Takie jest moje zdanie na ten temat. A jeśli chodzi o aborcję i eutanazję, nie zabijaj. Ja pamiętam, jak toczyły się te ogromne marsze proaborcyjne i próbowaliśmy modlitwą i też pokazywaniem, że życie nienarodzonych dzieci jest cenne w oczach Boga i powinno być cenne w oczach każdego człowieka. Pokazywaliśmy tą stronę. Wiele osób podejmowało się duchowej adopcji. dziecka poczętego, pokazywaliśmy to. I ja myślę, że dalej trzeba to kontynuować. W dalszym ciągu modlić się do świętego Michała Archanioła. Przecież to jest ogromny orędownik u Pana Boga. I moim zdaniem oczywiście cenię sobie pracę polityków, ale głównie to każdy z nas, każdy katolik, każda osoba wierząca powinna angażować się przede wszystkim w modlitwę. Tak jak tutaj pan, który jest gościem, powiedział, że trzeba od rozmów w kuluarach, gdzieś pomiędzy przyjaciółmi, we wspólnotach, trzeba z tym wychodzić. Trzeba mówić i na arenie politycznej, i na arenie społecznej w otaczającym nas świecie. Także życzę wszystkim dobrego wieczoru, zapłać za audycję, pokój i dobro. Z Panem
zapłać,
Bogiem.
Pani Mileno, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No, tak jakby to powiedzieć, pozwolę sobie jednak też głos zabrać w tym kontekście, o czym mówiła pani Milena. No, jednak ostatecznie też w naszych rękach trochę jest. Za 10 miesięcy wybory.
Za 10 miesięcy wybory europejskie, za 8 chyba samorządowe, a za 2, za 2,5 parlamentarne na pewno, tak? No to nasz tu przywoływany polski papież w swoich encyklikach społecznych mówił o zaangażowaniu katolików w życiu publiczne i to się nic nie zmieniło. Natomiast a propos tego ważnego głosu, to moja babcia mówiła takie stare przysłowie, które zawsze będzie aktualne, bez Boga ani do proga, więc myślę, że to też jest takie motto dla polityków. A to, co jest problemem, tak myślę o tym, to, co jest problemem chyba współczesnej Europy, to jest kwestia tego, że współcześnie ludzie, Europa współczesna w ogóle zatraca poczucie grzechu, bo ludzie zawsze grzeszyli i będą zawsze grzeszyć, natomiast to, co jednak czyniło silnym społeczeństwa wiążące się do chrześcijaństwa, to jeszcze było to poczucie grzechu, że coś tutaj, no człowiek nie robi tak, jak robić powinien i ma tego świadomość. Natomiast myślę, że problemem współczesnej Europy, zlaicyzowanej, o czym była mowa, to było to, że już to nawet pojęcie grzechu jakby przestaje funkcjonować, co ani dla człowieka dobre nie jest, ani dla wspólnoty, dla narodu.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Waldemar ze Szczecina.
Witamy.
Pozdrawiam pana szanownego europosła i osoby prowadzące. Ja chciałbym zapytać taką sprawę, w sprawie tej praworządności. Czy pan europoseł słyszał, może w kuluarach, może w parlamencie, jakieś komentarze, opinie na temat praworządności wyborów prezydenckich w Polsce, które tam, tych drugich wyborów obecnego prezydenta i zdaje się, że to terminy zostały niedopełnione ordynacji wyborczej, ani też nie były konstytucyjne, no więc jeżeli jak gdyby można podważać praworządność sprawowania tej kadencji. No ja prezydenta wybierałem w pierwszej kadencji, ale to był kredyt zaufania, no i ten kredyt jak gdyby został stracony. Jest takie polsko-tatarskie powiedzenie, nie przechodź się z prochem przez ognisko. No więc jak gdyby dużo rozwagi tutaj oczekiwałbym ze strony no, sprawujących urząd prawnie czy bezprawnie. I teraz pytanie, czy Europa coś na ten temat w ogóle komentuje. Dziękuję, szczęść Boże, uszanowanie.
Bóg zapłać, panie Waldemarze, serdecznie dziękuję. Panie pośle, prosimy.
No, nie słyszałem, żeby o tym rozmawiano w Parlamencie Europejskim, natomiast no, sprawy, które rzeczywiście były szalenie kontrowersyjne, jak ta sytuacja sprzed 9 lat, blisko 9 lat, gdy okazało się, że w wyborach samorządowych w Polsce było, uwaga, 20% głosów nieważnych, jako żywo byłem obserwatorem na wyborach zamienia Parlamentu Europejskiego w wielu krajach Afryki, Azji, także Europy, na przykład Bałkany czy Kaukaz Południowy, także Ameryki Łacińskiej, no także wybór prezydenckich w USA parokrotnie. I muszę powiedzieć, że no nawet w tych krajach afrykańskich, no przy całym szacunku, tam gdzie demokracja raczkuje, czy w innych, na Bliskim Wschodzie, tam gdzie też no, nie jest taka bardzo gruntowana, no nie było takiej sytuacji, żeby jak w wyborach samorządowych, gdy rządziła Platforma z PSL-em, co piąty wyborca dawał głos nieważny, bo Polacy, mądrzy ludzie, generalnie no, zwykle się tam myli parę procent, no nie 20. I ta sprawa też nie była w Parlamencie Europejskim specjalnie komentowana, chociaż była szokująca.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski. Ja mam dwa pytania i witam. I pierwsze pytanie to jest takie, że od jakiegoś czasu jak gdyby specyficzne osoby sprawują władzę w Parlamencie Unii Europejskiej. I czy to nie jest znak do tego, że dopóki po prostu stawia się takich figurantów na czele po to, żeby uzyskać jakieś zupełnie idiotyczne, paranoidalne rzeczy dla poszczególnych krajów, to jest pewien cel. I czy nie należy się liczyć z tym, że jeżeli dojdzie do głosu ta właśnie chrześcijańska opcja w większości Europy, to wtedy ktoś się postara o to, żeby Unia Europejska jako organizacja przestała istnieć. I czy państwo się zastanawiają nad tym wariantem, co dalej? I drugie pytanie to polega na tym, że pandemia była jednym z największych trudności, nie wiem, czy to nazwać tragedią, w ostatnich latach, i nieprzyznanie środków Polsce jest po prostu no, olbrzymią szkodą. Nie wiem, czy to można porównać z planem Marshalla, ale to jest chęć potwornego zaszkodzenia gospodarki polskiej i jednocześnie w tym wyścigu gospodarczym pozbawienie tych samych możliwości. I tutaj uważam, że strona polska powinna oddać sprawę do sądów wszelakich i odezwać się do wszystkich ludzi w całej Europie, że to jest rzecz niesłychana, żeby pozbawiać państwo, które jest po komunizmie, 44 lata w komunizmie, w niewoli, teraz równych środków po to, żeby się po pandemii to państwo gospodarczo jakoś odbudowało. To jest niesłychane. No i ostatnia rzecz, to czekam na po prostu głosy mądre, dobre Kościoła katolickiego i wszystkich słuchaczy, którzy słuchają tej audycji. Pozdrawiam gościa, pozdrawiam ojca prowadzącego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapaść, panie Wojciechu. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos i za to pytania, i za te pytania, panie pośle.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia i wzajemnie. Władza w Parlamencie Europejskim zmieni się za 10 miesięcy, no, za 10 miesięcy wybory, za 11 ukonstytuowanie się Europarlamentu, więc wtedy będziemy oceniać, mam nadzieję, że będzie lepsza. Co do kwestii Unii, jej przyszłości, zakończenia funkcjonowania, likwidacji, to wydaje mi się, to jest opinia, wydaje mi się, że prędzej nastąpią zmiany, na przykład jakieś exity ze strefy euro, a nie z Unii Europejskiej. W razie z Unii Europejskiej to są państwa Bałkanów Zachodnich, takich jak Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna, nawet Albania, pierwszy kraj, który by się w Unii znalazł, to byłby kraj z większością muzułmańską, bo tam 60% to muzułmanie, ale przecież też ojczyzna wspaniałej, świętej Matki Teresy z Kalkuty. Więc myślę, że tutaj prędzej taki kryzys powinien zakończyć się z uszczupleniem organizacji to będzie strefa euro niż Unia jako taka, ale oczywiście życie pokaże. Zgoda co do tych funduszy Recovery Funds, czyli KPO, to się tak określa u nas w Polsce, no to to się nam należy jak psu zupa, proszę wybaczyć to określenie, ale no przecież nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie jednomyślna zgoda, to był warunek, wszystkich państw członkowskich. Znaczy bez zgody rządu polskiego tych pieniędzy by nie było. To był warunek. W związku z tym teraz no, Polska była potrzebna żeby te pieniądze dostała Unia, a już jest kwestia podziału, to już Polski w tym podziale nie ma. To mi przypomina ten słynny list Sławomira Mrożka, naszego polskiego dramatopisarza, który napisał kiedyś taki znany list do Sekretarza Generalnego ONZ-u, gdzie padło zdanie, że Polacy to też murzyni, tylko biali. Tak, no to rzeczywiście ta sytuacja z tymi pieniędzmi jest absolutnie skandaliczna i nie ma żadnego usprawiedliwienia na takich decyzji Komisji Europejskiej, chociaż od razu mówię, że to nie tylko chodzi o Polskę, bo te pieniądze zamrożono również Węgrom po części, Rumunii i teraz słyszy się o zamrożeniu konkretnie 17 miliardów euro, bardzo konkretnie to mówię, wobec pierwszego państwa tej starej Unii, tej dawnej EWG, dawnej piętnastki, chodzi o Włochy. No tak się składa, że rzeczywiście akurat na te cztery kraje trzy są rządzone przez formacje polityczne, które mają swoje zdanie w sprawach polityki migracyjnej na przykład. I to jest właśnie Polska, Węgry i Włochy. Natomiast co do skarżenia się na tą decyzję, no to formalnie to może być podskarżyć do TSUE, czyli do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, dawniej ETS, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. A to tak jakby pisać na berdyczów, jak to się kiedyś mówiło. To w ogóle szkoda Zachodu i to jest takie no, od Anasza do Kajfasza chodzenie. Ja myślę, że tutaj Komisja Europejska oczywiście ingeruje, mówię to wprost, w wynik wyborów w Polsce. Po to nie dają, żeby Polacy poparli inne formacje polityczne, które obiecują im, że te pieniądze będą, a ja uważam, że one mogą być po wyborach, ale absolutnie to nie zależy od tego, kto będzie rządził. Komisja Europejska jest pragmatyczna i myślę, że część tych pieniędzy na pewno zwolni także po zwycięstwie przecież możliwym Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże. Kłania się Krzysztof z Mińska Mazowieckiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam człowieka prowadzącego szanownego i pana europosła. Mam do pana szanownego pana europosła takie pytanie. Patrząc na obecny obraz tej Unii Europejskiej i pewnych etapów współpracy, można powiedzieć na każdym etapie i gospodarczej, i jakiejś kulturalnej, chrześcijańskiej, dlaczego my na siłę jesteśmy w tej Unii Europejskiej? Bo ja mam takie odczucie, że my w tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej na siłę. Dlaczego państwo nie zastanowicie się nad wystąpieniem z Unii Europejskiej? Następna sprawa, jak patrzę, wie pan, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, co się na przykład stało z waszym handlem. Cały handel przeszedł w obce ręce. To też kolejny minus tego wpływu tej Unii Europejskiej. I jak mówię, w tej chwili patrząc na ten obraz współpracy Unii Europejskiej z Polską i nakazów, i zakazów, i wszelkich ograniczeń, to dlaczego my jesteśmy w tym eurokołchozie? Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Krzysztofie, i pozdrawiamy. Panie pośle.
Po pierwsze, to bym powiedział w ten sposób, że no to tak najlepiej powiedzieć, że winna Unia, a może warto, żeby wskazać winę także po stronie polskiej, bo jeżeli ktoś oddawał handel, pan ma rację, w obce ręce, no to nie były to decyzji Brukseli, bo ona nie podejmowała kwestii, co wziąć w Polsce i dla jakiej korporacji zachodniej, tylko to były decyzje, które były podejmowane w państwie polskim przez konkretne rządy, konkretnych partii politycznych. Więc tutaj ja Unii nie bronię, bo od dłuższego czasu pokazuję jej poważne minusy i wady, ale pokazuje, że również za te pewne decyzje, które no, w praktyce sprowadzały się do tego, że się zmniejszała suwerenność ekonomiczna naszego kraju, bo przekazanie poszczególnych, nie wiem, sektora bankowego na przykład, czy sektora handlu w jakiejś mierze w obce ręce, to tym było. No to były decyzje podejmowane w naszym kraju, w takim czy innym rządzie w Warszawie. Czy to była kwestia korupcji, czy to była kwestia skrajnej głupoty, czy bezmyślności, czy zatrudnienia jakichś osób potem w jakichś firmach związanych z tymi korporacjami zachodnimi, to już jest inna sprawa. Co do kwestii wystąpienia, no to zwracam uwagę, że obecnie 80% Polaków jest za tym, żeby Polska w Unii Europejskiej była, a jednocześnie około 70% jest za tym, żebyśmy nie byli w strefie euro. To dosyć charakterystyczne. A więc tutaj spora część ludzi jakby patrzy sceptycznie na strefę euro, ja temu się nie dziwię, to jest bardzo racjonalne stanowisko. Jednocześnie ci sami ludzie są za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. Ale uwaga, dzisiaj wciąż, przynajmniej na papierze, Polska jest krajem, który no teoretycznie, podkreślam, bo mamy te pieniądze zamrożone w jakiejś mierze, więcej bierze z Unii do nas, niż daje do Unii w formie składki członkowskiej. Ona też jest bardzo duża, bo to jest kwestia 6 miliardów rocznie, około 500 milionów miesięcznie i to rośnie. Możemy się spodziewać, że pod koniec dekady lat 2020, czyli to będzie rok 2028 albo 2029, czyli za 5-6 lat, nasza składka członkowska Polski przekroczy w sensie finansowym to, co będziemy z Unii do Polski dostawali. Być może wtedy też te nastroje społeczne będą no, nie tak bardzo za naszą obecnością w Unii, ale to jest kwestia no, czegoś, co dopiero się wydarzy, chociaż jest pewne, że się wydarzy, no bo ten poziom zamożności wzrost PKB, także per capita na głowę mieszkańca jest coraz większy w naszym kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Stachowy.
Witamy Panie Arkadiuszu.
Ja mam takie pytanie do Pana europosła. W Radiu chyba 24 wypowiadał się Pan profesor, nazwiska nie pamiętam. On właśnie tam w Unii jest od tych różnych spraw prawnych. I on się zastanawia, dlaczego polski rząd nie ma swoich prawników, typowo jakiejś kancelarii prawnej, lobbystów, którzy by załatwiali wszystkie sprawy odnośnie z Unią Europejską. Czyli jak KPO było, oni to powinni przedyskutować i premierowi powiedzieć, że w tym punkcie jest tak, w tym punkcie jest tak. Tak aby sprawy na przykład tam prawne czy umowa, jak ktoś nie chce popełnić błędu, idzie do prawnika i zaoszczędza czas i pieniądze. No ten profesor mówi, że to nie są tanie rzeczy, bo to tak paręnaście może milionów dolarów rocznie by kosztowało, ale byśmy byli, wydaje mi się, dużo, dużo do przodu. I nie tylko z tym, ale i surowym, i z innymi rzeczami, no bo no, z taką kancelarią, takimi dobrymi prawnikami się inaczej rozmawia niż gdzieś tam z posłem, czy nawet z ministrem. Dziękuję, przechodzę na to.
Bardzo dziękujemy Panie Arkadiuszu za to pytanie. Pozdrawiamy. Panie pośle, jak to wygląda?
Uwaga ciekawa. Uważam, że polski rząd powinien korzystać z ekspertów, także kancelarii prawnych. Z tego co wiem, to w jakiejś mierze to robi. Natomiast zgadzając się z tą sugestią, jednocześnie chciałem powiedzieć rzecz następującą. Otóż jest takie powiedzenie, które w polityce międzynarodowej funkcjonuje od bardzo wielu lat i ono jest następujące, że w polityce zagranicznej znajomości, kontakty znaczą bardzo wiele, ale jednocześnie one nic nie znaczą, jeżeli dochodzi do konfliktu interesów między poszczególnymi państwami. To jest właśnie ten przypadek. Znaczy, to nie jest tak, że my tych pieniędzy z Unii Europejskiej nie otrzymaliśmy, bo nie wiedzieliśmy jak, a Unia no, po prostu nie dała, bo Polacy nie potrafili się zakrzątnąć. Taki był przypadek konkretnie Hiszpanii po wejściu do EWG. W 1986 roku Hiszpania przez pierwsze 3 lata dopłacała do swojej obecności w EWG, ponieważ jej składka członkowska była większa niż to, co dostawała z Brukseli do Madrytu na różnego rodzaju projekty. No potem się, że tak powiem, poszło po rozum do głowy i teraz jest cały czas na plusie. Natomiast tutaj przecież to jest decyzja polityczna. Czyli Polska tych pieniędzy nie otrzymuje, nie dlatego, że tam coś nie dopatrzyła, no nie ma tu się bić piersi. To jest decyzja polityczna po to, żeby utrudnić Polsce życie. A czemu? Ano dlatego, że Polska stała się coraz i staje się coraz bardziej konkurencyjna i w poszczególnych sektorach, i także w ogóle jako gospodarka wobec państw Europy Zachodniej, tej właśnie starej Unii. One do tej pory nie były do tego przyzwyczajone i w tej chwili wykorzystują instrumenty w postaci Unii Europejskiej do tego, żeby taki pewien sufit dla Polski, sufit rozwoju założyć, żeby w ten sposób ograniczyć konkurencyjność Polski, no, która bije w ich interesy ekonomiczne. I ja tu bym widział źródło tych problemów z nieprzyznaniem Polsce problemów naszych, nie przyznaniu nam pieniędzy. Natomiast nie w tym, że tutaj my nie wiemy jak, no bo to... Ale oczywiście, żeby jasne, korzystanie z kancelarii międzynarodowych prawniczych jest rzeczą spotykaną, nie jest rzadką, więc rząd może też z tego korzystać, ale ja podkreślam tutaj pewien konflikt interesów między nawet nie tyle Komisją Europejską, a Polską także, ale przede wszystkim tymi głównymi rozgrywającymi największymi państwami w Unii Europejskiej, a Polską, bo powodem jest kwestia tego, że jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni.
Bardzo, bardzo dziękuję i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Witamy Pani Elżbieto.
Ja nie zgodziłabym się ze stwierdzeniem, że my jesteśmy biorcami, my jesteśmy na plusie, jeśli chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że 70% tych funduszy wraca do Unii Europejskiej, ponieważ oni wszelkie inwestycje realizują przeważnie oni i oni wygrywali wszystkie przetargi, nie mówiąc już o tych firmach handlowych, które ogromne pieniądze wyprowadzają z Polski, nie płacą żadnych podatków. I jeszcze w dodatku ich państwo dla nich infrastrukturę im przygotowuje. Gdzie my tu jesteśmy na plusie? Nie mówiąc o tym, o samych początkach, co myśmy musieli, z czego musieliśmy zrezygnować. Ile naszych zakładów zostało zlikwidowanych. To wszystko wcale tak nie wygląda różowo. Gdyby ludzie o tym jakoś tak wiedzieli, no to gdyby mieli świadomość tego, jak się im mówi, że to jesteśmy na plusie, że to Unia Europejska nam daje. Co nam daje ta Unia Europejska? Dziękuję, to wszystko.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Elżbieto. No i prosimy Pana posła o słowa komentarza.
Ważny głos i bardzo Pani dużo prawdy powiedziała, tylko że ja mówiłem, może powtórzę, nie tyle o kwestiach tego, ile my bierzemy, ile my dostajemy, tylko o pewnych odczuciach opinii publicznej i tego, co jest na papierze. Pani ma oczywiście rację, bo jest tak, że część pieniędzy, które otrzymujemy z Unii na różnego rodzaju projekty, do państw Unii wracają, bo różnego rodzaju przetargi wygrywają spółki, córki, których spółki matki funkcjonują właśnie w krajach Europy Zachodniej. Ba, nie wspomniała Pani o bardzo ważnym momencie, przed samym naszym wejściem do Unii Europejskiej, to jest okres lat 2004, kiedy, uwaga, Polska na skutek porozumienia z Brukselą, z portami europejskimi, i to było oczywiście dla polskiej gospodarki bardzo niekorzystne. Polska wprowadziła stawkę zerową cła na produkty z Europy, z Unii Europejskiej, czyli mówiąc krótko, nie były one przy eksporcie do Polski obciążone żadnym cłem, a myśmy nie mieli jeszcze stawki zerowej, gdy chodzi o cła na eksport polskich towarów do krajów członkowskich Unii. Wtedy było ich jeszcze tylko 15. I no, oczywiście tutaj była pewna dysproporcja i asymetria, bo oni eksportowali do nas bez cła, a myśmy eksportowali do nich i byliśmy przyrzani cłem. Także takich numerów to było więcej. No, oczywiście źle stało się, że rząd się na to wtedy zgodził. Ten, który to negocjował układ stowarzyszeniowy. Natomiast no, to jakby w tej chwili pokazuje, że opinia publiczna w Polsce, pani ma rację, pewnie w wielu faktach nie wie, ale takie ma nastawienie i ono, jak sądzę, będzie z czasem się zmieniało w kierunku takim bardziej krytycznym wobec Brukseli.
Bardzo serdecznie dziękuję i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Robert z Mazowsza się kłania.
Witamy panie Robercie.
Kłaniam się ojcu, kłaniam się panu europosłowi. Mieliśmy okazję się spotkać, proszę pana, jak pan świętej pamięci Artur Górski organizował z panem spotkanie, tak to w Warszawie na Ursynowie było dokładnie, to już było bardzo dawno, no. No ale do rzeczy. No, ja chcę powiedzieć, żeby to powtarzać, często powtarzać, co powiedział święty Jan Paweł II. Do Unii tak, ale na uczciwych warunkach. Na uczciwych warunkach. To jest najważniejsze. To jest uczciwe warunki. Do Unii tak. To Jan Paweł II święty powtarzał. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, panie Robercie. Pozdrawiamy serdecznie i prosimy o głos pan poseł Ryszard Czarnecki.
Ja się pod tym podpisuję. No. Myślę, że tutaj już święty był realistą. A też dziękuję za wspomnienie posła Artura Górskiego, świętej pamięci Artura Górskiego, który w swoim czasie jeszcze zanim został posłem, był dyrektorem gabinetu mojego, jak byłem ministrem. Także współpracowaliśmy wiele lat.
Bardzo serdecznie dziękujemy i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina z Krosna.
Witam, ja pani chciałam
zwrócić uwagę na to, mówimy o podstawach moralnych, którymi powinny się kierować państwa zachodnie i na początku Unii Europejskiej, bo przecież pomysły na małą Europę już dawniej były i czy nie da się do polityki włączać katolicyzmu, zasad moralnej nauki Kościoła, jak najbardziej. Przecież to zdało egzamin. No, ja tu chciałam nawiązać do pierwszego katolickiego księdza na Słowacji, księdza Tiso, który stał się głową uniwersalną państwa. Był nawet premierem, później prezydentem. On cały czas mówił i opracował nawet teoretycznie, ale i praktycznie to. W tym duchu nawet później nasz Ojciec Święty też przemawiał. On mówił, że katolicy musi przenikać do polityki, bo inaczej będzie gangsterstwo. A bez katolickiej nauki moralnej nie ma żadnej kultury. Tylko mnie się wydaje, że tu jest za mało dobrej woli. Wszyscy dużo mówią, a wylewamy, jak to się mówi, dziecko z kąpielą się wylewa. Po prostu nawiązywać do tej, to my w Polsce mówi się więcej, chodzi o tą naukę społeczną Kościoła. Katolicy musi być przekonani o konieczności wnikania właśnie katolicyzmu do polityki, bo inaczej sobie będzie i musi być to czynem poparte.
Pani Halino, bardzo serdecznie dziękujemy i gorąco, gorąco też pozdrawiamy. Dziękujemy za ten głos i za to przypomnienie. No właśnie, i też w tym kontekście, nawiązując do tego, o czym pani Halina mówiła, refleksja, która mi się właśnie teraz zrodziła, słuchając tych wszystkich głosów, gdzie no, w zasadzie każdy z nich nawiązywał do tej kwestii moralnej, do tej kwestii etycznej, nawiązania do fundamentu chrześcijańskiego, czy właśnie wręcz katolickiego. Pytanie, czy jest jeszcze jakiś taki kraj w Europie, pan poseł jeździ, też odwiedza, spotyka się, w którym ten temat moralności wśród polityków, ten temat fundamentu chrześcijańskiego i katolickiego jest podejmowany tak głośno jak w Polsce?
Nie wiem, czy tak głośno, ale na pewno o tym mówi się na Malcie, na pewno mówi się na Słowacji. Narody katolickie i tak traktujące katolicyzm wciąż poważnie. No, pełna zgoda, myślę, że tutaj te wszystkie społeczne encykliki naszego polskiego papieża są niesłychanie takim cennym wkładem i czymś, co takim może być pracą domową też dla nas, od Solicitudo Rei Socialis, czyli troska o sprawy społeczne, szereg innych, prawda, encykli papieża. To jest bardzo, to jest taki drogowskaz, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja w swoim czasie akurat encyklikami papieża się bardzo interesowałem i miałem szereg wykładów na ten temat także do laikatu katolickiego. Uważam, że to są rzeczy, które się nie przedawniają. One są naprawdę cały czas aktualne i papież jakby odczytywał nie tylko ducha czasu tamtego, ale też są to takie pewne propozycje, które są na long term, na dłuższy okres czasowy. Także pełna tutaj z panią zgoda. Pozdrawiam Krosno, byłem tam nie dalej jak w niedzielę. A co do udziału już kapłanów, tutaj wymieniała pani Halina konkretną osobę w życiu stricte politycznym, no to to już o kodeksie prawa koniecznego to lepiej ojciec powie niż ja. To się trochę zmieniło. Zmieniło się, no, jako historyk powiem, że w Senacie pierwszej Rzeczypospolitej, wielkiego państwa, byliśmy największym państwem w Europie, 1 000 000 km² ponad, z Lennami. No, w Senacie zasiadały osoby duchowne jak najbardziej. No, ale teraz sytuacja jest nieco inna, chociaż ja sobie nie wyobrażam życia publicznego w Polsce bez ludzi Kościoła, tego Kościoła strukturalnego, i myślę, że czymś, co jest najgorsze, co może się zdarzyć dla Polski, to jest realizacja koncepcji tego polityka Platformy Obywatelskiej, który mówił o odpiłowaniu katolików.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan Ryszard Czarnecki, europoseł. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Zbigniew Święty Krzyskie.
Witamy, panie Zbigniewie.
Tak słucham, lata upływają, który już rok, niestety, ale nie chcą się te lata cofać, tylko no niestety, coraz bliżej. W tej sprawiedliwości Bożej. I tak chciałem tylko powiedzieć, że Jan Paweł II wcześniej, a że do wojny, no nie mówię dalej, bo już nie ma czasu, ile mieliśmy opatrzności Wyszyńskiej. I tak chciałem tylko przypomnieć, jak pięknie omijamy wszelkie prawa. No i chciałem jeszcze nadmienić Radio Maria, które się nazywa Radio Maria, ale też ludzie opatrzności dalej Bożej nad naszą ojczyzną. I nic nie wyciągamy wnioski, tylko jak to pięknie wszystko się omija. Tylko chciałem przypomnieć, ten system niewiele się zmienił. XVII-XVIII wiek, najazd Szwedów. Obudziliśmy się, wywiezienie z Polski, ile naszych dóbr. Teraz dalej. Nas nie było 120 bodajże 3 lata. I potem dalej. Niemcy poprawili, Ruscy poprawili, Austriacy też przyłożyli rękę. I potem dalej. Druga wojna światowa. To jest tak bolesne, że ileśmy stracili ludzi, inteligencji, inżynierii, duchowieństwa. I tylko chciałem przypomnieć krótko, ile każdy taki człowiek kosztuje pieniędzy, żeby go wypuścić ze szkół wszelkich i żeby nauczyciela czy ksiądz, czy wszelkie inżynierie, ile one kosztują. I my dalej to wszystko tak pięknie umijamy. Mhm. Jak my mamy talenty wszystko omijać. Niemcy nam wywieźli, Ruscy znowu poprawili dobra, a nasza ojczyzna dalej ten system się poprawił coraz bardziej inteligentnie i dalej się tak wywozi. Na styl kolonialny nic się nie zmieniło i ładnie się pokazywać. Dołożono tylko tak telewizje, internety. No niestety Panu Bogu, Panu Jezusowi i niepotrzebne to, bo spojrzy z jednego końca na drugi koniec świata, a my wypuszczamy satelity, nie satelity i nie możemy zmierzyć tego wszechświata. Nazywamy się wszechświat i Bóg wie jeszcze, co wymyślamy. Mhm. A czas leci, lata lecą. Coraz bliżej sprawiedliwości Bożej i tej naszej górki. To już się panowie przykrzy. A poseł Czarnek, czy żebym nie pomylił, po prostu ma ten plus, że może przerzucać się z jednego punktu na drugi punkt świata i przyglądać się i po prostu sobie kleić. A właśnie, gdzie nasza moralność? Idzie się, żeby tylko naładować, jak to się mówi, swoje podwórko, swoje korytka. I nic nas nie interesuje, co nas już czeka tu na ziemi, często, gęsto. Jak Putin sobie tak poszedł po Ukrainę, a tam jest na licach czyich? No nie chcę już dokładać, bo Radio Maryja uważam i tylko Radio Maryja słucham, bo nawet chciałem przypomnieć, telewizora nie mam ponad 15 lat. Po prostu z puli anteny go wyrygowałem z domu, bo po prostu tej ścieczki nie mogłem znieść. Jakby nie to Maryja, Radio Maryja i ci ludzie, który bardzo się kłaniam i każdego bym pocałował w rękę za jego godność i wytrwałość pracy z takim wielkim szacunkiem tym ludziom. Bo po prostu komu dalej? Włącznie prezydent, czy dalej nasz czy, mm-hmm. czy premier, czy tego. Gdzie my mamy tą moralność? Mój Jezus kochany, Zbigniewie, ratuj.
Bardzo
z Panem Bogiem
dziękujemy,
i
z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Panie pośle, słowo komentarza.
Pozdrowienia dla Pana ze Świętych Wszystkiego. Ja zawsze podkreślam, że mój dziadek Henryk Karol Czarnecki był dyrektorem teatru w Kielcach i to u progu pierwszej Rzeczypospolitej, potem drugiej Rzeczypospolitej. Natomiast dziękuję za zwrócenie uwagi na jeden temat, dla mnie jako historyka bardzo ważny. Przypomniał pan Zbigniew potop szwedzki i fakt, że wtedy dokonano największego rabunku w historii Polski dzieł sztuki. Naszej kultury narodowej. Nawet, uwaga, większego w skali, gdy chodzi o proporcje, niż potem robili to Rosjanie i Niemcy. Traktat Oliwski z lat 1660 nakazał Szwecji zwrócić te dzieła. Troszeczkę zwrócili w XVII wieku. Potem dzięki staraniom księcia Adama Czartoryskiego w wieku XIX trochę księgozbioru przyszło. Ale uwaga, w dalszym ciągu na przykład statut łaski czy też no, najstarszy polski druk, czy też oryginał dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich. One się znajdują cały czas w Szwecji na Uniwersytecie Uppsala. Do tej pory nam tego nie oddali, a warto o tym mówić. Warto o tym mówić i za to też tutaj panu Zbigniewowi, że to wspomniał, dziękuję. Miałem też pretekst do tego, żeby też o tym powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas zgłosił?
Po tej stronie Tomasz z Warszawy.
Witamy panie Tomaszu.
Witam serdecznie ojca, jak również europosła. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć dwa słowa komentarza. To wszystko, o czym państwo mówicie, jest oczywiście bardzo ciekawe. Ciekawe są też głosy naszych radiosłuchaczy. Ja chciałem przede wszystkim dodać czy podsumować, że nie ma w tej chwili już takiego samozachwytu Unią Europejską. To też są ludzie, tam się popełnia bardzo dużo błędów i w związku z tym na pewno dzisiaj my jako Polacy musimy myśleć do przodu, to znaczy wzmacniać gospodarkę, bo z każdym silnym się liczy i musi się liczyć, a przecież jesteśmy w centrum Europy, w związku z tym tym bardziej mamy wiele do powiedzenia. Ponadto repolonizować także tutaj jakby głosy sieci handlowe, tak żeby nie dochodziło do takich skrajnych sytuacji, jak w tym roku mamy do czynienia, że z jednej strony rolnicy dostają mało za swoje produkty w punktach skupu, czy też od firm dużych korporacji, a z drugiej strony mamy polskie sieci handlowe, które chyba zadowolą się sensowną marżą, ale nie tak wysoką jak te zachodnie sklepy. No przecież oczywiście wszyscy przeżywamy fantastyczną w tej chwili sytuację, że papież Franciszek jest w Portugalii, bo są Światowe Dni Młodzieży, ale z drugiej strony, proszę mi wierzyć, mógłbym to naocznie podać szereg przykładów, jak właśnie ten kapitał portugalski po prostu oszukuje, gra nie fair. Nie będę mówił o największej sieci handlowej, bo wszyscy pewno domyślają się, o którą chodzi. I przecież ile razy już Łokik karał tą sieć, w związku z tym łatwo wyciągać wnioski, jak dużo jest gry nie fair. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nasi europosłowie mają wyjątkowo ciężkie kadencje i oczywiście nie ma też nigdzie na świecie, to trzeba też uczciwie powiedzieć, takiej opozycji, która by niszczyła każdego dnia swój kraj. Właściwie można by powiedzieć, na co ci państwo liczą, to ja nie wiem. Oczywiście można by też postawić pytanie, do czego oni właściwie dążą. No chyba przede wszystkim dążą do tego, żeby cały majątek przeszedł w ręce zachodnie, tak jak na przykład Niemcy, właśnie tych Holendrów i tak dalej, a my żebyśmy tylko byli od tak zwanej czarnej roboty. Ponieważ jestem i z góry, i z dołu, mam na myśli to, że mam i wysokie wykształcenie, a z drugiej strony nigdy się nie bałem ciężko fizycznie pracować. W związku z tym zrobiłem sobie takie badania i byłem w Niemczech, także i w północnych Włoszech, we Francji i wiem, jak ta rzeczywistość de facto wygląda. I bym się wcale nie zdziwił, a nawet bym chętnie podpowiedział tej szanownej, kochanej opozycji, że ja wiem, jaki jest ich finał i jaki jest ich koniec. Przyjdzie Niemiec i powie krótko: szanowni państwo, byliście nam potrzebni na tym etapie, teraz serdecznie wam dziękujemy. Jeżeli nie chcecie, to wobec tego na dzień dzisiejszy możemy wam tylko zaoferować taką pracę jako pomocniczy przy liniach produkcyjnych. Meldujecie się o 5:30 rano, w fartuszkach, których dostaniecie i będziecie posłusznie wykonywać to, co my wam każemy. Mówię o tym w taki sposób, ponieważ doskonale wiem, jak to wygląda. My rzeczywiście byliśmy do tej Unii przyjęci przede wszystkim po to, żebyśmy byli tanią siłą roboczą, na przykład w tych Niemczech i w innych krajach, we Francji też to widziałem, I oczywiście tam nie ma ani tej pięknej elegancji, tego wielkiego szacunku dla kobiet, bo to widziałem i przeżyłem na własne oczy i byłem po prostu wstrząśnięty tym, jak Francuzi się odnoszą, jak Francuzi traktują pracownice, nawet francuski. W związku z tym mogę powiedzieć tylko jedno. Walczmy w sposób cywilizowany na argumenty z wszelkimi tymi europosłami, którzy nie rozumieją albo w ogóle prawdę, powiedzmy, nie chcą się uczyć, traktują tą pracę w Europarlamencie jako łup. Oczywiście mówię to o europarlamentach z innych państw, nie mówię o Polsce, tylko po prostu ci europosłowie nie chcą się uczyć, nie chcą widzieć, jaka piękna jest Polska i jak my tutaj wszyscy ciężko pracujemy i jaką odpowiedzialność w sobie nosimy. A oczywiście też jesteśmy potrzebni Europie po to, żeby ją ewangelizować i żeby przybliżać im tego Boga, który jest naprawdę największym przyjacielem. Niejednokrotnie, powiem szczerze, podzielę się krótką refleksją, że byłem w Niemczech, pukałem do kościoła, było oczywiście zamknięte, bo jest wielki, wielki problem z księżmi, po prostu ich brakiem. Kiedy kościół się otwiera, oczywiście ludzie przychodzą, cieszą się z tego, że mogą przyjść do domu Bożego, poczuć się jak u siebie, w takim, bym powiedział, miejscu wyjątkowym, gdzie panuje prawdziwa, niekłamana miłość i oczywiście troska o drugiego człowieka. No i to piękno. Niejednokrotnie pamiętam, że też miałem przyjemność przyjść na różne koncerty, które się właśnie w świątyniach odbywały. Dlatego my mamy wiele do zaoferowania. Wydaje się, że to jest nieistotne, ale to jest bardzo istotne. Bardzo istotne dlatego, że bez tego ducha to nie ma zdrowia. Po prostu człowiek, każdy musi wiedzieć, kim jest, komu co zawdzięcza. Przede wszystkim właśnie Panu Bogu i to, że jest obdarzony określonymi talentami, które poprzez naukę i pracę może rozwijać i udzielać się aktywnie w społeczeństwie. Dlatego też ja bym powiedział tak. Cieszmy się, że jesteśmy w Unii. Mamy bardzo dużo do pracy, do wykonania tej pracy. Pokazujmy też nasz kraj, wzmacniajmy Polskę, nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Mamy piękną historię, naród wyjątkowy, bardzo dobrze. W związku z tym powiem tak, działajmy, róbmy, serdecznie pozdrawiam europosła, ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Więcej optymizmu, ale o swoje trzeba walczyć w taki inteligentny, mądry sposób. Zarobimy, wykupimy te wszystkie sieci i z powrotem będą one w polskich rękach. Tak, żebyśmy mogli tak powiedzieć jak w Niemczech. Cały handel praktycznie jest w niemieckich rękach. Nikt się na to nie godzi. I oczywiście jeszcze powiem tylko jedno zdanie. Też wiele możemy się nauczyć od Austriaków. Tutaj przede wszystkim chciałem tylko europosłowi podpowiedzieć, że proszę się przyjrzeć, jak kwestie mieszkaniowe są w Austrii rozwiązane. Wszystko jest państwowe. Ludzie tylko przychodzą i wynajmują. Tu nie chodzi o mieszkania czynszowe. Tu chodzi o to, że właścicielem jest państwo i człowiek się umawia z państwem, z jego instytucjami, agendami, ile będzie za takie mieszkanie płacił, bo na przykład ma najbliżej do pracy. Mówiąc jeszcze raz, możemy czerpać dobrze wzorce, ale z drugiej strony my sami jesteśmy wielką wartością. Serdecznie kłaniam się, Bóg pozdrawiam zapłać,
panie
i do
Tomaszu,
usłyszenia.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzymy. I panie pośle, prosimy słowami też już podsumowania odpowiedzieć panu Tomaszowi.
Dziękuję panu Tomaszowi za ten głos. Ja tylko tak na marginesie naszej takiej bardzo licznej obecności polskiej młodzieży w Portugalii na Światowych Dniach Młodzieży. No ja się bardzo cieszę nie tylko z tej licznej obecności, ale także uwaga z tego, że Rzecznik Praw Dziecka, pan Mikołaj Pawlak, jest z nimi, bo to dobrze, że Rzecznik Praw Dziecka także dostrzega potrzeby religijne dzieci i młodzieży. I to jest ważne. Co do tej opozycji, to powiem w ten sposób. Oczywiście również w Parlamencie Europejskim sam prowadziłem takie debaty, gdzie sobie Hiszpanie skakali do gardeł, Francuzi, Włosi, to zwłaszcza Europa Południowa. Ale nigdy tak nie było. Nigdy tak nie było, żeby jakieś partie opozycyjne głosowały przeciwko pieniądzom dla własnego kraju. Tak nigdy nie było, bo by wyborcy ich pogonili. By wyborcy im tego nie przebaczyli. To, że tak się dzieje w kraju, to chyba jest to kwestia nie tylko winy tych polityków, ale te przyzwolenia ze strony wyborców. I to wyborcy na to pozwalają. To jest bardzo, bardzo smutne. Co do tych kwestii mieszkaniowych, tylko jedno zdanie, no na przykład bardzo ciekawy system Wielkiej Brytanii, no kraj, który dość dobrze znam, gdy chodzi o kredyty takie długoterminowe, wieloletnie kredyty dla młodych ludzi, to poczucie stabilności jest bardzo ważne. A co do tych kościołów w Niemczech, które są zamknięte, to ja muszę powiedzieć tak, jadąc dzisiaj, jechałem z Legionowa, gdzie miałem spotkanie z kołem gospodyń wiejskich. Muszę powiedzieć, że widziałem też po drodze, no, kościoły, które się w Polsce budują, bo w Polsce jeszcze się kościoły budują. W Europie Zachodniej te kościoły są zamknięte często, albo wręcz są sprzedawane, tak? Mówię o różnych, zresztą nie tylko katolickich, protestanckich i tak dalej. Więc to też Polskę odróżnia. Polska jest inna. Wczoraj mieliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego i tak ja porównuję. Warszawa, w której mieszkam, i Bruksela, w której pracuję. W Brukseli nie było żadnego powstania w czasie wojny, okupacji niemieckiej. Jedyne budynki zniszczone w Brukseli to te wyburzone w latach 1970, kiedy tam przygotowano dzielnice dla eurokratów pod instytucje Unii Europejskiej. Tak, mamy inną historię niż Europa Zachodnia. Jesteśmy inni i bądźmy inni, i bądźmy inni. To jest mój apel. Ja chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do Radia Maria, które to radio jest, myślę, bardzo ważną instytucją. Jest nie tylko katolickim głosem w naszych domach, ale takim polskim głosem, a to w czasie, kiedy obóz patriotyczny toczy taki bój o polskie wartości, o polskie tradycji z obozem kosmopolitycznym, internacjonalistycznym, jest bardzo ważne, i za to zaproszenie, i za Państwa obecność, za to, że jesteście z Polakami, wielkie dzięki. Bóg zapłać.
My również bardzo serdecznie dziękuję. Czym żyje Parlament Europejski? To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z panem posłem Ryszardem Czarneckim, europosłem z ramienia PiS, a w Parlamencie Europejskim zasiadającym w partii ECR. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy.